przy telefonie jest Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, z informacją z ostatniej chwili. Dzień dobry, Jadwigo.
Dzień dobry. To jest ciekawostka przyrodnicza z serialu Polskie Sądy, Polscy Sędziowie. Dzisiaj o godzinie 6 rano, czyli piątek 23 marca, policja wtargnęła do mieszkania Zygmunta Miernika, żeby go zabrać do więzienia w Wojkowicach. Nie pozwolono mu wziąć glukometru, leków. To jest człowiek, który jest chory, ma między innymi cukrzycę. Za co został wzięty do więzienia? Wprawdzie tylko na 4 dni, ale odsiaduje grzywnę. Grzywnę za to, że kilka lat temu odbyła się w centrum Katowic pikieta żądająca usunięcia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. Stał sobie taki pomnik na Placu Wolności, to jest zakończenie jednej z głównych ulic Katowic. I tak, sąd rejonowy skazał właśnie uczestników tej pikiety, natomiast dokładnie 3 dni temu, czyli we wtorek, sąd okręgowy postanowił, wydał wyrok, że uczestnicy pikiety, w tym Miernik, jest niewinny. No ale jeśli go skazał sędzia rejonowy na grzywnę, to musi pójść Miernik siedzieć. Mało tego, jest to postanowienie nieprawomocne, ponieważ posiadam w tej chwili już w ręku dokumenty, przesłano mi szybko drogą mailową, że zostało złożone odwołanie, czyli nie ma instancji odwoławczych w naszych sądach katowickich, na co zwrócił uwagę między innymi Strasburg, że są to postanowienia złe, nieprawomocne, bo oznacza to pozbawienie prawa do sądu. Apelacja, odwołanie, czyli kontrola instancyjna ma być realna, a nie jak tutaj widzimy, iluzoryczna.
Bardzo, Jadwiga, jest bardzo serdecznie muszę...
Jest to proces polityczny, był to proces polityczny, kara jest polityczna, bo przypominam, była to manifestacja czy pikieta żądająca usunięcia centrum Katowic pomnika wdzięczności Armii Sowieckiej i decyzja o usunięciu zapadła na posiedzeniu Rady Miejskiej już na początku 90. lat.
Bardzo serdecznie, Jadwigo, dziękuję. Czas nasz goni. Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet, była gościem poranka, a teraz, proszę państwa, szybko zmieniamy nastrój. Obiecana rozmowa z panem Bogdanem Czajkowskim. Najpierw jest wielki artysta, jest w studio, pan Wojciech Siódmak. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ale najpierw porozmawiamy z bohaterem, czyli szefem strajku na Politechnice Warszawskiej w 1968 roku. Trzecia część rozmowy. Bogdan Czajkowski przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na początku chcę zaprotestować. Nie uważam się za bohatera. No, a to tak tytułem wstępu, ale jeszcze chciałem zacząć, jeśli pan pozwoli. Witam też słuchaczy, przede wszystkim pozdrawiam. Od refleksji współczesnej. Otóż myślę, że wiele na to wskazuje, że to jest moja ostatnia rocznica marca, bo okrągła, bo za 10 lat to już pewnie nie będzie mnie w żywych i w związku z tym chciałem powiedzieć, że Bogu dzięki, bo mam już dosyć, nie chcę obserwować tych zakłamanych obchodów marca więcej, gdzie przez wszystkie przypadki odmienia się dwa hasła. Jedno to Uniwersytet Warszawski, a drugie kampania antysemicka, którą próbuje się jeszcze obciążyć Polaków. Ja tu nie mówię przeciwko Uniwersytetowi, tylko chciałbym powiedzieć, że to nasz strajk, zresztą w porozumieniu z innymi uczelniami, był prawdziwą kulminacją marca 68. I I oczywiście i on nie miał żadnych, że tak powiem, konotacji politycznych w przeciwieństwie do no, niejednorodnej oczywiście, ale mówię tego trzonu grupy komandosów na uniwersytecie, którzy mieli takie ambicje. To zresztą się wkrótce ujawniło. A po prostu oni nie, cały ruch był ruchem takim patriotycznym, buntem młodzieży w Polsce. Natomiast komandosi, przynajmniej te najbardziej znane nazwiska, jak Michniewicz, Lityński, to oni chcieli poprawiać komunizm. Oni mieli za złe Gomułce, na przykład rząd Drzeta robi, bo nie skolektywizował wsi, nie zaprowadził kołchozów, co akurat można Gomułce poczytać na plus. I teraz chciałem się odnieść do tegorocznych obchodów na Politechnice, o które niezmiennie walczę od dziesiątków lat, o upamiętnienie, z marnym skutkiem, ponieważ władze mojej uczelni niezmiennie wykazują pogardę dla historii własnej uczelni, a jedynym odstępstwem było, miało miejsce 20 lat temu i to zresztą z mojej inicjatywy, ale na szczęście władze mi tego nie utrudniły, ponieważ zorganizowałem wówczas dużą wystawę w auli poświęconą naszym wydarzeniom, a także otworzyliśmy destruj zewnętrzny Politechniki z 68 roku, te wszystkie transparenty skopiowane, więc warszawiacy mogli to obejrzeć. W tym roku próbowałem, jak zwykle, interweniować u władz uczelni. Najpierw rozmawiałem z rzeczniczką, która powiedziała, że przecież rektor właśnie uczcił rocznicę marca, bo udał się na uniwersytet. No, można zgadywać, dlaczego tam się udał, mógł się pokrzątać wśród luminarzy, a może nawet zagadnąć samego premiera Morawieckiego. Później rozmawiałem z, molestowałem biuro, kierowniczkę biura rektora, prosząc o rozmowę z rektorem, ale nigdy się nie doczekałem, bo to za wysokie progi, jak mi zasugerowała ta pani. No ale osiągnąłem co nieco, ponieważ dwa dni temu władze uczelni uczciły tę rocznicę strajku złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową w auli głównej.
I tak...
No i na zakończenie jeszcze dodam tej refleksji, że o to warto wspomnieć, dlatego że na co sobie pan rektor szczególnie zasłużył. Mianowicie pan rektor profesor Jan Schmidt, będący rektorem już drugą kadencję, to znany orędownik wolności badań naukowych, co ujawniło się 5 lat temu, gdy publicznie odciął się od profesora Jana Obrębskiego, który ośmielił się przystąpić do badań katastrofy smoleńskiej, a jednocześnie wsparł propagandystę doktora Laska, przyznając mu indywidualną nagrodę to właściwie wszystko, jeśli chodzi o refleksję współczesną. Teraz możemy przejść do wspomnień.
Mamy chwilę jeszcze tylko dziś w naszym połączeniu telefonicznym. Tajni współpracownicy, którzy pojawili się i zostali rozszyfrowani po tym, jak można było zajrzeć do archiwum IPN-u. Najważniejsi byli jacy?
Najważniejszy to oczywiście był jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, Zbigniew Niemczycki, który podczas rozpracowania operacyjnego, któremu byłem poddany przez wiele lat, donosił na mnie. A druga osoba, którą mogę tu wskazać, to jest podczas jedynych materiałów zdjęciowych nienakreślonych przez SB, którymi dysponuje IPN i ostatnio były też pokazywane. Mówię o wiecu z 13 marca, jeszcze przed strajkiem, ogromnym wiecu, legalnym, dlatego filmowała to kronika filmowa, ale one oczywiście się nie ukazały. No i na tym wiecu rzekomo w naszym imieniu przemawiał taki bardzo charakterystyczny, wielu ludzi na pewno go zauważyło, przemawiał z dołu, spośród nas, na schodach, taki brodacz charakterystyczny, bardzo już wiekowy student naszego wydziału, Jan Królikowski. No i to, co on również na mnie później donosił. On był konfidentem SB.
Tych dwóch najważniejszych. Na ciąg...
Nie wiem, czy najważniejszych, ale znaczy pierwszy zapewne bardzo znany, a drugi przynajmniej znany z tych zdjęć, bardzo, bardzo często pokazywanych w telewizji przy okazji rocznicy marca.
To ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi. Bardzo serdecznie.
No, ale już właściwie, ja tylko chciałem wspomnieć jeszcze jedno, że właśnie dzisiejszej nocy, jak 5 godzin temu, trochę więcej około, była dokładnie 50. rocznica naszego poddania się, to znaczy wyjścia w nocy w otoczeniu uzbrojonych hord przemocy na opuszczenia gmachu polityka, odbarykadowania go i opuszczeniu wśród szpalerów zomowców, gdzie miała miejsce piękna scena, bo ktoś zabroniono nam wnosić jakiekolwiek okrzyki, myśmy się na to uznali, ten warunek, ale ktoś na początku pochodu wpadł na pomysł świetny, że skoro nie możemy krzyczeć, to będziemy szurać nogami po asfalcie. I tak szedł ten kilku tysięcy jeszcze ciągle pochód w kierunku Riviery.
O czym opowiedział Bogdan Czajkowski. Bardzo serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam słuchaczy, do widzenia.
Jest godzina 9:24.